Rozdział 17. Polowanie na białego jelenia.
Nie minęło nawet kilka minut od ich przybycia, a było już po bitwie. Większość wrogów zginęła w wyniku pierwszej szarży Aslana i jego towarzyszy. A kiedy ci, którzy pozostali przy życiu, zobaczyli śmierć czarownicy, poddali się albo rzucili do ucieczki. Łucja zobaczyła Piotra i Aslana ściskających sobie ręce. Dziwne było widzieć Piotra takim, jakim był teraz, jakby postarzały, z twarzą pobladłą i srogą. To wszystko zasługa Edmunda, Aslanie, mówił Piotr. Gdyby nie on, byłoby już po nas. Czarownica zamieniała nasze szeregi w kamień, gdzie tylko skierowała swą różdżkę. Ale jego nic nie zdołało powstrzymać. Pokonując trzech ogrów, przebił się do niej, gdy właśnie zamieniała w posąg jednego z twoich leopardów. Gdyby próbował ugodzić mieczem w nią samą, z pewnością byłby już zimnym głazem. Ten błąd popełniło przed nim wielu innych. Był na tyle mądry, że uderzył mieczem w jej różdżkę. Kiedy się rozsypała, pojawiła się przed nami jakaś szansa. Gdybyśmy tylko nie stracili przedtem tylu wojowników. Ale i on został ciężko ranny. Musimy iść i zobaczyć, co się z nim dzieje. Znaleźli Edmunda opodal linii walki, pod opieką pani Bobrowej. Cały był we krwi, usta miał otwarte, a jego twarz nabrała niedobrego, zielonego koloru. Łucjo, prędko, powiedział Aslan.
I Łucja, chyba po raz pierwszy, przypomniała sobie o drogocennym napoju, który dostała od świętego Mikołaja. Ręce tak jej drżały, że przez chwilę nie mogła sobie poradzić z otworzeniem flaszeczki. W końcu zdołała wlać kilka kropel w usta brata.
Są jeszcze inni ranni, powiedział Aslan, gdy wpatrywała się wciąż z napięciem w bladą twarz Edmunda, niepewna, czy lek w ogóle podziała.
Tak, wiem o tym, odpowiedziała ze złością. Poczekaj trochę.
Córko Ewy, odezwał się Aslan bardziej poważnym głosem. Inni też są o krok od śmierci. Czy wielu jeszcze ma za niego umrzeć?
Och, wybacz mi, Aslanie, powiedziała Łucja, podnosząc się i idąc za nim. Przez następne pół godziny oboje mieli pełne ręce roboty. Ona przy rannych, on przywracając do życia tych, którzy zostali zamienieni w posągi. Kiedy wreszcie mogła wrócić do Edmunda, zastała go już na nogach, nie tylko wyleczonego z ran, ale wyglądającego lepiej niż kiedykolwiek. Przynajmniej od czasu, gdy po raz pierwszy poszedł do tej okropnej szkoły, gdzie zaczęło się z nim dziać coś złego. Teraz znowu był prawdziwym sobą i patrzył innym prosto w oczy. I w tym miejscu, na polu bitwy, Aslan pasował go na rycerza. Czy on chociaż wie, szepnęła Łucja do Zuzanny, co Aslan dla niego uczynił? Czy wie, jakie były warunki umowy z czarownicą? Cicho! Nie, oczywiście nie wie, odpowiedziała Zuzanna. A czy nie powinien się dowiedzieć? Och, na pewno nie. To byłoby dla niego zbyt straszne. Pomyśl, jakbyś się czuła, gdybyś była na jego miejscu. Mimo to uważam, że powinien o tym wiedzieć, upierała się Łucja, ale w tym momencie ktoś im przerwał i rozmowa się skończyła.
Tej nocy spali w pobliżu pola bitwy. W jaki sposób Aslan postarał się, aby mieli co jeść, nie wiem. Tak czy owak o 8 wszyscy siedzieli na trawie, zajadając wyborną kolację. Nazajutrz wyruszyli na wschód, wzdłuż wielkiej rzeki. A dnia następnego, około pory podwieczorku, znaleźli się u jej ujścia. Opodal wystrzelał w niebo swymi wieżycami zamek Ker Paravel. Przed nimi był piasek, skały pokryte wodorostami i małe zagłębienia pełne słonej wody. A dalej lśniła niezmiernie długa linia zielono-niebieskich fal, obmywających wciąż i wciąż plażę. Pachniało morzem, słychać było cudowny krzyk morskich mew. Słyszeliście go kiedyś? Pamiętacie? Tego dnia po podwieczorku dzieci raz jeszcze zeszły na plażę i zdjąwszy buty i skarpetki spacerowały w słońcu, czując jak piasek przesypuje się im między palcami. Ale następny dzień był bardziej uroczysty. Wówczas to w wielkiej sali Kerparavelu, w owej wspaniałej sali ze stropem z kości słoniowej, z zachodnią ścianą pokrytą pawimi piórami i wschodnią z drzwiami otwartymi na morze, w obecności przyjaciół i przy dźwiękach trąb, Aslan ukoronował uroczyście wszystkich czworo i powiódł ich do czterech tronów wśród ogłuszających okrzyków: niech żyje król Piotr, niech żyje królowa Zuzanna, niech żyje król Edmund, niech żyje królowa Łucja. Zostając królem lub królową w Narni, oznajmił Aslan, zostaje się królem lub królową na zawsze. Noście te korony godnie, synowie Adama, noście je godnie, córki Ewy. Tak więc dzieci zasiadły na tronach, wręczono im berła i mogły teraz nagrodzić zaszczytami i podarkami wszystkich swoich przyjaciół: fauna Tumnusa, państwa bobrów, olbrzyma grzmotołupa, leopardy, dobre centaury, karły i lwa. I tej nocy w Kerparavelu odbył się wielki bal. Ucztowano i tańczono, lśniło złoto i płynęło wino. A w odpowiedzi na muzykę rozbrzmiewającą w wielkiej sali z zewnątrz dobiegała do nich raz po raz muzyka mieszkańców morza. Bardziej dziwna, bardziej słodka i bardziej wzruszająca. Gdzieś w środku tych zabaw i śpiewów Aslan niepostrzeżenie się oddalił. A kiedy królowie i królowie to zauważyli, nie powiedzieli nic. Pan Bóbr ostrzegł ich wcześniej: Aslan przychodzi i odchodzi. Jednego dnia go widzisz, drugiego już nie. Nie lubi być niczym skrępowany. No i oczywiście ma wiele innych krajów pod swoją opieką. Tak powinno być. Będzie zresztą do nas zaglądał. Tylko nie próbujcie nalegać, aby został. Wiecie już, że jest dziki. To nie jest oswojony lew. I tutaj, jak sami widzicie, moja opowieść zbliża się, choć jeszcze nie zupełnie, do końca. Dwaj królowie i dwie królowe rządzili Narnią sprawiedliwie, a panowanie ich było długie i szczęśliwe.
Z początku musieli poświęcić większość czasu na wyszukanie i zniszczenie niedobitków armii Białej Czarownicy. Jeszcze przez długi czas dochodziły sygnały o pojawieniu się różnych złych stworów w najbardziej niedostępnych częściach puszczy. Tu coś straszyło, tam trwożna wieść niosła o jakimś tajemniczym mordzie. Jednego miesiąca gdzieś pojawiał się wilkołak, a innego rozchodziły się niepokojące nowiny o jakiejś wiedźmie. W końcu jednak całe to plugawe plemię zostało wytępione. Ustanowili sprawiedliwe prawa, utrzymywali pokój, czuwali, aby nie wycinano niepotrzebnie dobrych drzew. Stawali w obronie małych krasnoludków i satyrów, kiedy chciano je posłać siłą do szkoły. Wyplenili intrygi i waśnie oraz opiekowali się zwykłymi mieszkańcami lasu, aby mogli żyć swobodnie i aby pozwalali żyć innym. Wyparli dzikich olbrzymów, zupełnie innego rodzaju niż olbrzym grzmotołup, kiedy ci przedarli się przez północną granicę Narni. Zawarli przymierza z krajami poza morzem oraz złożyli tam oficjalne wizyty przyjaźni i przyjęli oficjalne delegacje z tych krajów u siebie. A w miarę jak upływały lata, zmienili się i wydorośleli. Piotr stał się wysokim, barczystym mężczyzną i słynnym rycerzem, a nazwano go Królem Piotrem Wspaniałym. Zuzanna wyrosła na smukłą, pełną wdzięku dziewczynę o czarnych, opadających prawie do stóp włosach. Wkrótce królowie z zamorskich krajów zaczęli przysyłać swych posłów, prosząc o jej rękę. Nazywano ją królową Zuzanną Łagodną. Edmund stał się mężczyzną poważniejszym i spokojniejszym niż Piotr. I zasłynął z mądrych rad i wyroków, a nazywano go królem Edmundem Sprawiedliwym. A Łucja pozostała wciąż tak samo żywa i złotowłosa, a wszyscy książęta z państw ościennych pragnęli, aby została ich królową. Jej własny lud nazywał ją królową Łucją Mężną.
I tak żyli sobie w wielkiej radości. A jeśli kiedykolwiek wspomnieli swoje życie w naszym świecie, było to tylko jakby wspomnienie snu. A jednego roku zdarzyło się, że Tumnus, który był teraz faunem w średnim wieku i trochę już przytył, przywędrował do nich z biegiem rzeki i przyniósł wiadomość o tym, że w jego okolicy pojawił się znowu biały jeleń. Ten sam, który spełnia każde życzenie, jeśli się go schwyta. Tak więc obaj królowie i obie królowe, wraz z co znamienitszymi członkami swych dworów, wśród dźwięku rogów i szczekania psów, wyruszyli na wielkie polowanie do zachodniej puszczy, aby schwytać białego jelenia. Tropili go bardzo długo, zanim go wreszcie zobaczyli. Wówczas zaczęli gonitwę, a jeleń wiódł ich przez góry i równiny, przez gąszcze i polany, aż konie wszystkich dworzan zmęczyły się tak, że musieli zrezygnować z dalszej gonitwy. Tylko tych czworo dalej ścigało zaczarowane zwierzę. Wreszcie biały jeleń zawiódł ich do puszczy tak gęstej, że nie mogli już dalej jechać konno. Wówczas odezwał się król Piotr, a mowa jego była teraz nieco inna, skoro tak długo był monarchą. Szlachetne siostry i prawy bracie, zsiądźmy teraz z naszych koni i pójdźmy za tym jeleniem w gęstwinę. Nigdy bowiem nie zdarzyło mi się polować na tak godną zwierzynę. Panie, odpowiedzieli, niech więc się stanie tak, jak chcesz. Zatem zeskoczyli z koni i przywiązali je do drzew. A potem weszli w gęstwinę leśną.
Jak tylko to jednak uczynili, królowa Zuzanna powiedziała: mili przyjaciele, oto jest dziw nad dziwy. Jeśli mnie bowiem oczy nie mylą, widzę oto drzewo z żelaza.
Pani, rzekł król Edmund, jeśli przypatrzysz się dobrze temu drzewu, ujrzysz, że jest to kolumna z żelaza, a na jej szczycie znajduje się lampa. Nagrzewę lwa. Dziwny to obyczaj, odezwał się król Piotr. Stawiać lampę tam, gdzie drzewa wokoło są tak gęste, że gdyby ją zapalono, nikt by nie dostrzegł jej światła?
Panie mój, powiedziała królowa Łucja, zapewne kiedy stawiano te lampy, drzewa były tu mniejsze albo rzadsze, albo też nie było ich wcale. Widać bowiem, że las jest tu młody, a żelazna kolumna stara.
I tak stali, patrząc na to dziwo, aż król Edmund powiedział: nie wiem, czemu tak się dzieje, ale widok tej lampy na słupie dziwne we mnie rodzi uczucie. W sercu mym czuję, jakbym już ją kiedyś widział. Jakby to był sen, albo sen we śnie. Panie, odpowiedzieli troje pozostali, tak jest i z nami.
I więcej jeszcze, dodała królowa Łucja, nie mogę bowiem oprzeć się przeczuciu, że jeśli miniemy ten słup z lampą, spotkają nas jakieś dziwne przygody, albo też dokona się wielka odmiana naszych losów.
Pani, rzekł król Edmund, podobne przeczucie przeszyło i moje serce. I moje, szlachetny bracie, rzekł król Piotr.
I moje także, powiedziała królowa Zuzanna. Dlatego też posłuchajcie mojej rady. Nie zwlekając, powróćmy do naszych koni i zaprzestańmy gonitwy za białym jeleniem.
Pani, rzekł król Piotr, racz mi wybaczyć, ale jestem odmiennej myśli. Nigdy jeszcze, odkąd my czworo panujemy w Narni, nie przyłożyliśmy ręki do spraw wyższej wagi, takich jak bitwy, gonitwy, wyczyny rycerskie, dzieła sprawiedliwości i temu podobne, tylko po to, aby je następnie porzucić. Zawsze sięgaliśmy celu, który sobie zamierzyliśmy.
Siostro, dodała królowa Łucja, mój królewski brat ma rację. I myślę, że byłoby hańbą, gdybyśmy z powodu jakichś lęków lub przeczuć zaprzestali ścigania tak szlachetnego zwierzęcia, na jakie przyszło nam polować.
Takie jest i moje zdanie, oświadczył król Edmund, a przy tym tak wielce pragnę odkryć znaczenie tej dziwnej rzeczy, że nie zawróciłbym z drogi za najdroższy klejnot w całej Narni i za wszystkie wyspy.
A więc w imię Aslana, powiedziała królowa Zuzanna, skoro wszyscy takoż sądzicie, pójdźmy i stawmy czoło przygodzie, która nas czeka.
Zatem weszli śmiało w gęstwinę leśną i zanim jeszcze zdążyli zrobić pierwsze 20 kroków, przypomnieli sobie, że owa dziwna rzecz nazywa się latarnią, a zanim zrobili drugie 20 kroków, zauważyli, że nie przeciskają się już między gałązkami jodeł, lecz między futrzanymi płaszczami, a w chwilę później wszyscy wysypali się jedno po drugim przez otwarte drzwi starej szafy do pustej garderoby. I nie byli już królami i królowymi we wspaniałych myśliwskich strojach, lecz Piotrem, Zuzanną, Edmundem i Łucją w starych, dziecinnych ubrankach. I był to ten sam dzień i ta sama pora, kiedy wszyscy czworo wskoczyli do szafy, aby się w niej schować. Z korytarza dobiegły ich głosy pani MacReady i zwiedzających, ale na szczęście nikt nie wszedł do garderoby i dzieci nie zostały odkryte. I to byłby już naprawdę koniec tej historii, gdyby cała czwórka nie poczuła, że naprawdę trzeba wyjaśnić profesorowi, dlaczego w starej szafie brakuje 4 płaszczy. A profesor, który był człowiekiem bardzo osobliwym, nie powiedział im nic takiego jak nie bądźcie głupi, albo przestańcie kłamać, albo... Ale uwierzył w całą tę historię. Nie, powiedział, nie sądzę, aby mogło coś dobrego wyniknąć z próby powrotu do Narni przez drzwi szafy w celu przyniesienia tych płaszczy. Nie dostaniecie się już do Narni tą drogą. I nie sądzę, aby był wielki pożytek z tych płaszczy, nawet gdybyście się tam dostali. Cóż to? Co się stało? No więc tak, oczywiście kiedyś jeszcze do Narni powrócicie. Kto raz został królem w Narni, na zawsze nim pozostanie. Ale nie próbujcie nigdy używać tej samej drogi. Powiem więcej, nie próbujcie w ogóle tam się dostać. To się stanie samo, właśnie wtedy, kiedy nie będziecie się o to usilnie starać. I nie rozmawiajcie za dużo o tym wszystkim, nawet między sobą. A innym w ogóle o tym nie wspominajcie, chyba że spotkacie takich, co sami przeżyli przygody tego rodzaju. Co znowu? Po czym to poznać? Będziecie o tym dobrze wiedzieć. Będą mówić dziwne rzeczy, a nawet ich wygląd będzie nieco dziwny. Miejcie oczy otwarte. Coś takiego. Czego oni ich naprawdę uczą w tych szkołach?
I tu już jest naprawdę koniec przygody ze starą szafą. Ale jeśli profesor miał rację, był to dopiero początek narnijskich przygód.